Piątek, 18:15, zatem rozpoczynamy naszą audycję szukając Słowa Bożego. Gościem naszej audycji będzie ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie i we Włocławku, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku. Ksiądz Marek jest również katechetą w Szkole Podstawowej w Brzeziu koło Włocławka. Fragmenty Pisma Świętego, które dziś rozważamy, to fragmenty najbliższej niedzieli. Jest to 16. niedziela zwykła. Pierwszy fragment to z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 3, wersety 5 oraz od 7 do 12. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wersety od 28 do 30. I czytanie trzecie z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 13, wersety od 44 do 52.
Ulecz mnie. Jakże miłuję prawo Twoje, Panie. Panie, Ty jesteś moim działem. Przyrzekłem zachować Twoje słowa. Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż 1000 sztuk złota i srebra. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą, zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze. Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę, bo Twoje prawo jest moją rozkoszą. Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania niż złoto najczystsze. Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twoje przykazania i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. Twoje napomnienia są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Wszystkie niemal czytania, nad którymi się teraz pochylamy, koncentrują się wokół szczególnego skarbu, jakim jest Boża miłość, Boża mądrość, która w konsekwencji prowadzi do zbawienia. Najpiękniejszym wprowadzeniem jest przed chwilą odczytany fragment psalmu 119, który stanowi niejako złotą klamrę łączącą perykopy ze Starego i Nowego Testamentu. Dzięki niemu możemy niejako otworzyć kufer kryjący przed nami drogocenne perły Słowa Bożego. Psalmista opiewa w nim Słowo Boże. Widzi w tym Słowie źródło życia i zbawienia. Przy powieści Jezusa o skarbie ukrytym w roli i o kupcu poszukującym pereł przekonują nas, że Królestwo Niebiańskie warte jest wysokiej ceny. Możemy sobie zadać pytanie, co jesteśmy w stanie dla Niego poświęcić? Jakie koszty gotowi jesteśmy ponieść, by zdobyć te skarby? Królestwo Niebieskie nie jest krainą dla skąpców, ale dziedzictwem ludzi wielkodusznych, którzy oddają dla Niego wszystko, co mają. Własne życie, aby zdobyć to, co najcenniejsze. A Bóg z tymi, którzy miłują Go, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Czytamy w Słowie Bożym. Z pierwszej Księgi Królewskiej. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy rzekł Bóg: proś o to, co mam Ci dać. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. A ja jestem bardzo młody, brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twojemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i do rozróżniania dobra od zła. Bo któż zdoła sądzić ten lud tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie. Orędzie niedzielnych czytań stanowi mądrość, która pochodzi od Boga. Pierwsze czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej podaje piękną modlitwę Salomona do Boga, który ukazał mu się we śnie i powiedział, aby prosił go o to, czego pragnie. Król bardzo mądrze poprosił o serce pełne rozsądku do sądzenia ludu, o serce zdolne rozróżnić dobro i zło. W istocie prosił o mądrość. Rzecz spodobała się Panu. Udzielił jej więc razem z innymi darami i dobrami. Niestety, jak wiemy z historii zbawienia Izraela, koniec wielkiego króla nie był podobny do jego początku. Jednak jego mądra prośba zawsze będzie ukazywać, że prawdziwa mądrość znaczy więcej niż wszystkie skarby ziemi i że tylko sam Bóg może jej udzielić. Ludzi sięgających po władzę można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej należą ci, którzy potrzebują władzy do zrealizowania siebie, swojego ego. Piastowanie władzy jest warunkiem ich szczęścia, pozornego. Jeśli jej nie mają, są niezadowoleni, zawiedzeni, nieszczęśliwi, niespełnieni. Rozkazywanie innym działa na nich jak narkotyk. Potrafią się tym szczególnie upajać. Z reguły sądzą, że posiadają wszystkie potrzebne atuty, talenty i tylko oni mogą zarządzać dobrze. W rzeczywistości biedni to ludzie, tak mocno zapatrzeni w siebie, że są niezdolni do podjęcia decyzji, od których zależy prawdziwe dobro podwładnych. Drugą kategorię stanowią ludzie, którzy przyjmują władzę, bo są obdarzeni zaufaniem swojego środowiska. Sami o nią nie zabiegają, nie walczą. Ona jest im potrzebna do realizacji siebie. Są szczęśliwi bez władzy. Uważają nawet, że z racji odpowiedzialności za innych, Ich osobiste szczęście w okresie sprawowania władzy może być poważnie zagrożone. Ci podchodzą do rządzenia na zasadzie wyznaczonego im zadania. Czekają, kiedy ono się skończy i będą mogli wreszcie odpocząć. Taka koncepcja władzy jest ukazana na kartach Starego Testamentu. Samo słowo hebrajskie król Melek oznacza stróż prawa Bożego, posłanego, dokładnie jest to rdzeń mem, lamet i kaf, oznacza posłanie. Król w Egipcie, Babilonii, Asyrii był synem bogów, za takiego był uważany, a więc był poza prawem. Sam stanowił prawo, wyjęty był z tego prawa. Natomiast król w Izraelu miał być wzorem w przestrzeganiu Bożych praw. To on pierwszy tego prawa przestrzegał. Drogi dochodzenia do władzy są różne, ale wykładnik wartości władzy jest jeden – mądrość. To ona wydaje owoce trwałe, jak mówią starożytni mędrcy, i wpisuje człowieka posiadającego władzę złotymi zgłoskami w księgę historii. Z tego punktu widzenia należy uważnie odczytać modlitwę o mądrość młodego jeszcze króla Salomona. Prosi on Boga, Pana Wszechrzeczy, o ten dar, mając na uwadze ciężar odpowiedzialności za naród wybrany, za naród Izraela. Jego prośba spotyka się z niezwykle życzliwym przyjęciem u Boga. Król Salomon został obdarowany nad miarę. Dar Bożej mądrości przez wiele lat wyciskał pieczęć pod jego genialnymi decyzjami zarówno w dziedzinie polityki wewnętrznej państwa, jak i zagranicznej. W ostatnich latach swojego życia król Salomon jednak jakby zgubił ten dar. I późniejsze decyzje nie harmonizują z jego młodzieńczymi postanowieniami. Nie potrafił też w sposób mądry przygotować przekazu władzy w odpowiednie ręce. Królestwo ulega podziałowi po jego śmierci. Jest to bolesna tajemnica jego życia i panowania. Ktokolwiek bierze w swoje ręce odpowiedzialność za innych, za drugiego człowieka, winien dokładnie zapoznać się z historią króla Salomona. A w swoje codzienne spotkanie z Bogiem winien wprowadzać modlitwę o dar mądrości. Dar ten bowiem pochodzi od samego Boga i pod jego okiem może się właściwie rozwijać. Potrzeba nam ludzi mądrych w mówieniu i mądrych w działaniu. To mądrość decyduje o wielkości autorytetu władzy, niezależnie od tego, czy zarządza ona kilku robotnikami, czy ma pod sobą miliony obywateli. W okresie przemian życia gospodarczego, społecznego i politycznego w naszej ojczyźnie wzrasta zapotrzebowanie na mądrość wszystkich sprawujących władzę. Począwszy od samorządów osiedlowych, a skończywszy na instytucjach, które podejmują decyzje obejmujące cały naród. Życie jest bezwzględne i obnaży prawdziwe oblicze każdego sprawującego władzę. Można przez pewien czas posługiwać się falsyfikatem wielu wartości. Można na przykład udawać dobrego, załatwiając swoje prywatne interesy. Można czarować ludzi miłością, która jest płaszczykiem egoizmu. Można odwoływać się do sprawiedliwości, by ukryć swoją niesprawiedliwość. Nie da się jednak niczym zastąpić mądrości. Biedny więc ten, kto posiadając jej wartości sądzi, że może dzisiejszemu człowiekowi zaimponować.
Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru.
albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Marek Aureliusz, jak i inni filozofowie stoiccy, wierzyli, że wszystko obróci się ostatecznie ku dobru, którego miarą jest Bóg. Żaden zaś inny byt indywidualny, w tym bóstwa niższej rangi, nie ostoi się. W judaizmie wierzono, że Bóg był suwerennym władcą, który wiedzie historię do punktu kulminacyjnego, kiedy wywyższy swój lud, naród wybrany, i poczyta jego dawne cierpienia na jego korzyść, udzielając za nie nagrodę. Zdaniem świętego Pawła, apostoła narodów, ostateczny sens doczesnych trudów polega na tym, iż doprowadzą w końcu do przemienienia chrześcijan na obraz Chrystusa. Święty Paweł napisał w tym fragmencie listu do Rzymian, że uczeń Królestwa Niebieskiego, który otrzymał serce mądre i rozsądne, wie, że życie ludzkie jest ostatecznie zakotwiczone w Bogu i w Nim posiada wieczny cel. Echo tych słów mamy u świętego Augustyna. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki całkowicie nie spocznie w Bogu. Bóg od wieków nas poznał, wybrał, przeznaczył, byśmy stali się podobni do Jego Syna. Uczeń Królestwa Niebieskiego niczym się nie gorszy, ani nie załamuje, bo Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Przez cierpienia i śmierć zmierzamy do pełni zbawienia, a w konsekwencji do uwielbienia Boga. Ewangelii według świętego Mateusza. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak jest. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Fragment Ewangelii według świętego Mateusza, podając ostatnie przypowieści o Królestwie, ukazuje Jezusa, nauczyciela, mądrość wcieloną, uczącego ludzi mądrości potrzebnej do osiągnięcia Królestwa Niebieskiego. Mądrość jest tym szczególnym złotym kluczem do otwarcia bram tego królestwa. Nauczanie Jezusa w formie przypowieści jest zdolne wywrzeć wpływ na ludzkie umysły i serca, a zatem pobudzić do działania. Jezus w tym maszalu, w tej przypowieści porównuje Królestwo Niebieskie do skarbu ukrytego na roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Albo też do kupca poszukującego pięknych pereł. A kiedy znalazł jedną, za to wielkiej wartości, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. W obydwu przypadkach chodzi o znalezienie skarbu. W pierwszym został znaleziony przypadkowo, w drugim był celowo szukany, w obydwu zaś ten, kto go znajdzie, pospiesznie sprzedaje wszystko, co posiada, aby go nabyć. Królestwo Niebieskie, Ewangelia, chrześcijaństwo, łaska, przyjaźń jako szczególna relacja z Bogiem, jest skarbem ukrytym, a jednak obecnym w dzisiejszym niepoukładanym świecie. Wielu ludzi ma go blisko siebie, lecz nie odkrywa. A odkrywszy go, nie ceni. Nie ceni tak, jak na to zasługuje. Zaniedbuje go, przenosząc nad niego królestwo doczesne. Radość, bogactwo, przyjemność życia doczesnego. Tylko ten, kto ma serce dość rozsądne, by rozróżnić dobro od zła, jak to mamy w pierwszej księdze królewskiej, wieczne od przejściowego, pozór od istoty, postanawia sprzedać wszystko, co posiada, aby nabyć ten skarb nieprzemijający. Jezus dla zdobycia królestwa nie żąda mało, żąda wszystkiego. Ale jest to również prawdą, że nie obiecuje mało, obiecuje wszystko. Życie wieczne w wiecznej i uszczęśliwiającej łączności z Panem. Jeśli dla zachowania życia ziemskiego człowiek jest gotowy stracić wszystkie swoje dobra, dlatego by nie powinien uczynić podobnie, aby jeszcze więcej, by zapewnić sobie życie wieczne? Również przypowieść o sieci napełnionej rybami wszelkiego rodzaju, które przy końcu połowu zostają przebrane, by odrzucić złe, prowadzi do tego samego wniosku. Znaczenie mają tutaj nie okoliczności chwilowe, lecz końcowe, ostateczne i wieczne. Przygotował je ten, kto postępował z prawdziwą mądrością. Aby nauczyć się jej, nie wystarczy słuchać przypowieści. Należy rozumieć przypowieści. Dlatego Jezus pyta, zrozumieliście to wszystko? Rozumieć nie tylko w sposób oderwany, ogólny, lecz konkretny, w odniesieniu do siebie samych, do życia, do okoliczności osobistych. Kto tak rozumie, staje się uczniem porównanym przez Jezusa do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Czyli umie znaleźć tak w Ewangelii rzecz nową, jak i w Starym Testamencie rzecz dawną, mądrą normę swego postępowania. Któż z nas o tym nie marzy? Znaleźć skarb, wzbogacić się nagle, trafić na okazję, która pozwoli odmienić w jednym momencie całe nasze życie. Cóż, do tego trzeba mieć szczęście. I to nie byle jakie. Czyżby więc sprawa Królestwa Bożego, sprawa zbawienia, miała być kwestią szczęśliwego trafu, nadzwyczajnego przypadku, losu na loterii? Nie to jest tematem i przesłaniem dzisiejszej Ewangelii. Co prawda, wartość Królestwa jest nieskończona i w tym sensie jest to nadzwyczajna wygrana. Ale wygrywa się ją nie ślepym trafem, lecz decyzją. Decyzją postawienia wszystkiego na jedną kartę. To nie sztuka natrafić na skarb ukryty w ziemi. Teraz trzeba zadecydować, zaryzykować, rzucić się jakby w przepaść. Sprzedać wszystko, by kupić tę rolę. Czy nie? A nuż się nie uda? A nuż ktoś się dowie i w nocy sprzątnie skarb sprzed nosa? A może nie warto wyzbywać się wszystkiego, czego z takim trudem przez lata się dorabialiśmy? Ostatecznie przecież jakoś się nam żyje. Wszystko toczy się samo utartym trybem, torem. Warto się męczyć, zaczynać życie na nowo? I wszystko dla jednej perły, która odzwierciedla Królestwo Niebiańskie, Królestwo Boże. To fakt, że jest nadzwyczajnie, nadzwyczajnej, niespotykanej wręcz piękności. Nikt takiej perły nie ma. Ale żeby dla jednej perły wyzbyć się wszystkiego, czy to jednak nie przesada? To fakt. Dobrze byłoby ją mieć, ale co robić? Jak widzimy, sprawa nie jest prosta i to, co na pierwszy rzut oka wydawało się takie ponętne, przysparza jednak wiele rozterek i trosk. Ostatecznie wszystko sprowadza się tylko do jednego pytania i decyzji. Kupić, nie kupić. A tu potargować się nie można, bo czas nagli. Pan przychodzi. Taka okazja trafia się rzadko. Tak albo nie. Właśnie tak ma się sprawa z Królestwem Bożym. Znaleźć je, natrafić, to jeszcze pół biedy. Nieraz jest to dzieło przypadku i nagłego trafu. Jak z tym skarbem. Nieraz to owoc długoletnich, żmudnych poszukiwań, jak owej perły. Ostatecznie znajduje się je, wielka radość, szczęście, ale na tym się sprawa nie kończy. Teraz trzeba zadecydować, chce się go, czy też nie. Dopiero od tej decyzji zależy wszystko. Ale ta decyzja kosztuje. Zbawienie kosztuje. Co prawda w swojej istocie jest za darmo, z łaski Bożej, ale kosztuje. Trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Zawierzyć Chrystusowi, czy też nie. asekurować się, a wtedy na pewno nie starczy na kupno. Czy też zaryzykować. To jest cena prawdziwej wiary. Jednakże bez tej jednoznacznej decyzji nie odnajdzie się Królestwa Bożego. Królestwa Niebieskiego nie da się osiągnąć jakoś połowicznością, ciułaniem dobrych uczynków, odmawianiem machinalnie różańcy. Jeśli najpierw nie podejmiemy decyzji za Chrystusem, niewiele to pomoże. Tak jak faryzeuszom nie pomogły ich zewnętrzne przepisy, ofiary z kopru, posty. To wszystko jest oczywiście pożyteczne, skuteczne, ale pod warunkiem uprzedniej wiary, czyli decyzji powierzenia siebie Chrystusowi. Dalszą konsekwencją tej decyzji będą na pewno dobre uczynki i pobożność, ale bez wiary, bez decyzji oddania siebie i swoich trudnych spraw Chrystusowi, Panu i Zbawcy, może nie wystarczyć na kupno Królestwa. Ewangelia uczy, że owi ludzie się nie zawahali, że z radością skorzystali z tej nadzwyczajnej szansy, choć musieli za nią zapłacić. Więc może zamiast tyle kalkulować, oglądać się wstecz na to, z czego trzeba zrezygnować, może lepiej spojrzeć w przyszłość na to, co zyskamy. Słyszymy przecież słowa Jezusa. Oko nie widziało i ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Gdziekolwiek pojawia się prawdziwie szczęśliwy człowiek, prawie natychmiast obok niego zjawia się ktoś, kto zazdrości mu tego szczęścia. Zazdrość to straszna wada, bo zmierza do zniszczenia szczęścia, do zmienienia człowieka szczęśliwego w nieszczęśliwego. Celem zazdrości jest zawsze okradzenie drugiego ze szczęścia. Jezus, wiedząc o tym, bo sam był otoczony zazdrosną gwardią faryzeuszy i uczonych w piśmie, wzywa nie tylko do szukania skarbu, nie tylko do jego nabycia, ale i do jego ukrycia. Niewielu czytelników Ewangelii dostrzega to mądre wskazanie Jezusa. Podobne jest królestwo, czytamy, do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Ostatecznie zna jedynie transakcję dotyczącą roli. Nic nie wie, nic nie może wiedzieć o ukrytym w niej skarbie. Tymczasem źródłem szczęścia człowieka jest nie rola, ale skarb. To wezwanie Jezusa stanowi cząstkę mądrości obowiązującej w podejściu do wszystkich skarbów, począwszy od materialnych, przez duchowe, aż do nadprzyrodzonych. Młodemu pracownikowi naukowemu w tajemnicy zostaje przyznane stypendium za granicą. Szczęście jego jest tak wielkie, że w sposobie załatwiania wyjazdu zdradza tajemnicę. Ubiegają go inni. On zostaje w kraju. Nie potrafił ukryć skarbu. Podobnie jest z głębszym życiem religijnym. Ono zawsze stanowi skarb uszczęśliwiający człowieka. Lecz jego tajemnica musi być ukryta. Wielu nie potrafi rozwijać swego życia religijnego. Tylko dlatego, że nie umie ukryć skarbu, jaki znajdują. Zamiast dostosować się do instrukcji Jezusa, a Jezus daje szczególne instrukcje, i zakopać skarb w ziemi, następnie sprzedać wszystko i nabyć ziemię ze skarbem, ujmują skarb w ręce, zwołują innych, by się nim chwalić. A kiedy to uczynią, nagle odkrywają, że zostali tego skarbu pozbawieni. Nie wystarczy szukać tego, co człowieka uszczęśliwia. Nie wystarczy znaleźć skarb. Tu na ziemi skarb jest ciągle zagrożony. Trzeba go umieć ukryć. Chrześcijanin nie musi się obawiać złodziei tego świata, bo w imię Ewangelii nie powinien gromadzić zbyt wielkich skarbów doczesnych, które stają się łupem złodziei. Musi jednak człowiek ciągle mieć na uwadze znacznie niebezpieczniejszych złodziei duchowych, którym przewodzi książę tego świata, szatan, diabeł, demon, od początku zazdrosny o szczęście człowieka. To przed tymi złodziejami trzeba się mieć na baczności. Jest ich wielu i żaden z nich za kradzież skarbów duchowych nie trafia do więzienia. Działają bezkarnie. Jedynie mądrość Ewangelii i wierne stosowanie się do instrukcji, jaką podaje Jezus, może uchronić przed ich zgubnym działaniem. Umiejętność ukrywania skarbu i odpowiedzialność za tajemnicę stanowi jeden z najważniejszych wykładników mądrości chrześcijanina. A przecież już Salomon o tę mądrość prosił.
Ksiądz dr Marek Raszewski. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania w audycji Szukając Słowa Bożego. Telefony do studia 56 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Audycja Szukając Słowa Bożego, prosimy.
Jezus Chrystus, Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna, Bóg zapłać ojcu, doktorowi Markowi, prowadzącemu ojcu. Tak, pogłębienie przypowieści. I chciałem się podzielić najpierw tak króciusieńką przypowieścią o współczesną taką, o skarbie, którą wyczytałem w dwumiesięczniku Miłujcie się w czeskiej edycji. Mianowicie, człowiek zobaczył na wystawie wspaniałą perłę i pyta sprzedawcy, że chcą kupić. Sprzedawca mówi, to właściciel musi decyduje o cenie. Właściciel mówi, wszystko co masz. Człowiek mówi, mam 300 tysięcy koron. Dobrze, przyjmę 300 tysięcy koron. Ale przepraszam, mówi nabywca, że bo jeszcze dach muszę naprawić. A, to jeszcze masz dom, to dom też ma być mój. No to co, mam w garażu mieszkać? No to znaczy, że masz jeszcze garaż, a w nim samochód i pewnie nie sam, tylko z rodziną jeździsz. Wszystko to ma być, masz mi to oddać, z tym, że wiesz, że jesteś dobry, możesz to wszystko zatrzymać, ale jeżeli cokolwiek z tego będę potrzebował, bez szemrania masz mi to oddać. Więc myślę, że sens tej przypowieści, że właśnie mamy cieszyć się tym, co mamy, bo to wszystko nam Bóg dał, ale właśnie mamy być nieprzywiązani do tego. I jeżeli trzeba, jeżeli coś z tego trzeba podzielić się, czy też w ogóle los nam zabiera, to no nie smucić się, tylko po prostu pamiętać o tym skarbie, który dostajemy, że tym skarbem jest Chrystus, tym skarbem jest Bóg, tym skarbem jest miłość, mądrość, która od Boga pochodzi. I no i czynić dobrze i jeszcze być radosnym i dobro czynić. Pozwolić ptakom śpiewać, jak mówił Jan Bosko. Dzięki, z Bogiem, z Marią.
Dziękuję za ten przepiękny komentarz. Ja tylko też jakby dopowiem. Mianowicie w pierwszym rozdziale Księgi Mądrości możemy znaleźć słowa: pokochajcie uczciwość, dosłownie sprawiedliwość, wy, którzy rządzicie światem. Szlachetne myśli kierujcie do Pana. Dokładnie ta prawdziwa mądrość to postępowanie zgodnie z wolą Bożą. Każdego dnia trzeba zgadzać się z tą wolą Bożą, która ma swój wyraz w prawie oraz nakazach sumienia. O tę mądrość powinniśmy każdego dnia prosić. I cieszę się, że Pan tutaj przywołał taką współczesną przypowieść, porównywalną z tymi, którymi posługiwał się nasz Pan Jezus Chrystus. Dziękuję bardzo serdecznie.
Radio Maryja, halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam zapytać, bo nie bardzo zrozumiałam to, skrywanie tych skarbów duchowych przed szatanem. Proszę mnie może to na jakimś przykładzie, bo tak nie za bardzo to zrozumiałam. I druga rzecz, chciałam podziękować za to wyjaśnienie Salomona, bo właśnie mnie zawsze nurtowało, jak Salomon, taki mądry, no najmądrzejszy człowiek, że miało nie być już mądrzejszego od niego do końca świata, ciągnął za sobą harem 3 tysięcy kobiet. No i mnie to nawet, bo sobie myślałam zawsze, no średnio mądra kobieta by nawet 10 nie ciągnęła. No i teraz widzę, że właśnie przywiązanie zbyt do seksualności, do uciech prowadzi, tak jak no, Salomon zaczęły go przerabiać na swoją modłę, zaczął stawiać stelle i tam różne inne wyżyny i po prostu to, co no gorzej skończył, nie zaczął. Dziękuję.
Dziękujemy.
Rozpocznę od drugiej części pytania, mianowicie pani tutaj właśnie podaje 300 żon, tam jeszcze były żony drugorzędne. Tutaj nie chodzi o seksualność, o takie relacje, bo król Salomon niekoniecznie wszystkie księżniczki musiał znać, z którymi zawierał przymierze, czyli małżeństwo. Mianowicie chodziło tutaj o pokój. Właśnie pod koniec swojej działalności król Salomon nie polegał na Panu Bogu, ale polegał na własnym sprycie, na tym, żeby zawrzeć pokój, czy zawrzeć jakieś kontrakty, czy układy z obcymi mocarstwami, czy z mniejszymi państwami. Mianowicie pierwsza część pytania dotyczyła skarbu, który należy najpierw ukryć. Czasami w relacji z Panem Bogiem, w tym wewnętrznym naszym życiu, są sprawy, z którymi nie możemy wyjść do ludzi. Nawet najbliższym o tym nie mówimy, bo możemy zostać wyśmiani. I czasami nasze życie, nasze postępowanie, nieraz po wielu latach, sprawia, że ludzie odkrywają, że jednak my ten skarb posiadamy. My się nie musimy tym skarbem chwalić, żeby wszyscy widzieli. Ale właśnie jak przeczytamy żywoty świętych, to zauważymy ich wewnętrzne zaangażowanie w modlitwę, w poszukiwanie mądrości, ale czynią to tylko stojąc przed obliczem Pana. Dziękuję bardzo.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof z Warszawy, z tej strony. Proszę, bardzo dziękuję za tę konferencję. Chciałem zapytać przy okazji tu, ponieważ mamy biblistę i specjalistę wysokiej klasy. Słyszałem też taką interpretację tej przypowieści o perle, gdzie perłą jestem ja sam, ja grzesznik, za którego Bóg Ojciec składa w ofierze to, co ma najcenniejsze, swojego Syna Bożego. Czy to jest gdzieś bliskie takiego biblijnego pojmowania, czy to jest taka zupełnie luźna i odjechana od Słowa Bożego interpretacja? I czy ona się mieści gdzieś w kanonie naszej katolickiej tradycji?
Dziękujemy.
Panie Krzysztofie...
Bardzo dziękuję już z góry za odbiór. Pozdrawiam serdecznie i z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Ja tylko, panie Krzysztofie, powiem, że każda przypowieść, która mówi o rzeczach nadprzyrodzonych, o Królestwie Bożym, o relacji człowieka z Panem Bogiem, dotyka spraw doczesnych, dotyczy problemów tego świata, ale ukazuje rzeczy, które są, mają charakter nadprzyrodzony. Perła, którą się wydobywa, którą się poszukuje, te sprawy mamy do dziś. Natomiast człowiek może być tutaj porównany do perły, bo powiem, że już na kartach, na pierwszych kartach Pisma Świętego w Księdze Rodzaju, kiedy Pan Bóg stwarza świat, kiedy Pan Bóg stwarza człowieka, kiedy człowiek odchodzi od Pana Boga, od tej pierwotnej harmonii, ucieka od Pana Boga, Pan Bóg postanowi człowieka szukać i mówi: Adamie, gdzie jesteś? Ty jesteś dla mnie, można by było powiedzieć, drogocenny, najważniejszy. Oto skryłem się, bo jestem nagi. I to wołanie, echo słów Pana Boga możemy znaleźć w każdej niemal księdze Starego Testamentu, a apogeum echa słów Boga Ojca wyraża się we wcielonym Synu Bożym. To słowo przybiera postać człowieka. Bóg przychodzi na świat, przybiera ludzką postać i pragnie tego człowieka, nas odnaleźć, bo jesteśmy dla niego niezwykle cenni. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli sami żylibyśmy na świecie, to Chrystus po raz kolejny za nas poszedłby na drzewo krzyża. Po raz kolejny poszedłby się ukrzyżować, bo tak bardzo nas kocha i każdy z nas jest dla niego niezwykle ważny.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziś. To mówi Marek.
Teraz i zawsze. Prosimy, panie Marku.
Ja bym chciał na koniec zapytać, pod koniec ksiądz coś takiego powiedział, że jeżeli znajdzie się Królestwo Boże, należy je ukryć. I nie rozumiem tego, bo jakby na swoim przykładzie, skoro ja poznałem Pana Jezusa i w pełni zacząłem uczestniczyć w Jego tutaj na ziemi, w Jego zbawieniu, czy w swoim zbawieniu wspólnie z Jezusem Chrystusem, to w moim przypadku moje serce jest aż tak radosne, że ja bardzo często chcę o Nim mówić wręcz. To mnie tak, jakby to ukrycie, nie wiem jak Go mam ukryć, nie tego nie rozumiem, nie wiem jak Go mam ukryć, On jest tak dobry i dla mnie i niesamowity, że chwalenie się Nim w tym sensie, że Go znam i jaki On jest miłosierny, jaką miłością, sprawia mi przyjemność, jakby ksiądz mi to wytłumaczyć, jeżeli można. Także dziękuję za
szczęście.
Niesamowity czas było to wysłuchanie księdza, także dziękuję za audycję. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Cieszę się, panie Marku, z tej wypowiedzi. Mianowicie ja przeczytam właśnie dokładnie fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Mianowicie mamy w nim takie słowa. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. To znaczy, najpierw odnalazł i ukrył. Jeżeli Pan Bóg nam coś mówi, bo to jest to właśnie wewnętrzne życie człowieka. Czasami nie można rzucać tak zwanych pereł przed wieprza. Jezus używa takich słów. Ktoś może tego nie rozumieć. Może nas okraść z tej radości głoszenia, jak Pan mówi z taką radością, mówi, że o Chrystusie trzeba mówić. Tak, ale nie wszyscy chcą tego słuchać. I czasami moja relacja z Panem Bogiem, moja z Nim rozmowa wewnętrzna nie musi być ujawniana światu. I czasami właśnie trzeba ten skarb, tę radość ukryć, aby później kupić całą rolę ze skarbem i aby się tym dopiero dzielić tą radością. Kiedy ktoś to wszystko zrozumie, kiedy ktoś dopiero to zrozumie po jakimś tam czasie, tu właśnie to ukrycie najpierw, a to jeszcze kupienie roli dokładnie oznacza zaryzykowanie. Bo może ktoś wykraść ten skarb. Ja kupię rolę, a ona już nic nie znaczy. Tak jest w relacji z Panem Bogiem. Pan Bóg mówi do nas, wierzysz we mnie, wierzysz w moją obecność, w Eucharystii, w Słowie Bożym? Ja go fizycznie, namacalnie nie widzę. Cud Eucharystii dokonuje się na ołtarzach całego świata. Można szukać cudów takich fizycznych, wręcz fizycznych, tak jak w Sokółce. Ale taki cud, jak w Sokółce, dokonuje się na ołtarzu całego świata. Tam jest ten kapłan, który wypowiada słowa nad chlebem, nad winem. Właśnie dzięki tym słowom dokonuje się ten cud obecności Chrystusa, prawdziwego. Nie każdy musi w to wierzyć. I teraz moja pogłębiona wewnętrzna relacja z Bogiem, ja muszę zaryzykować. A później, kiedy zaryzykuję, no kupuję wszystko. Znaczy sprzedaję wszystko, co mam, a biorę tę rzeczywistość, tę rolę, która jest rzeczywistością nadprzyrodzoną. Dziękuję.
Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze
dziewica. Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, księdza profesora. Ja telefonuję z Sokołowa Podlaskiego. Moje imię Bogusław. I ja konkretnie się odnalazłem w tej przypowieści o tym skarbie ukrytym w roli. I początkowo dla mnie tym skarbem był Bóg Ojciec, bo poznałem Go nie poprzez Pismo Święte, ani przez katechezę, tylko poprzez wydarzenie. Bo jakoś zatraciłem po prostu, byłem ochrzczony, ale zatraciłem to wszystko i przez pewne wydarzenie po prostu sprawiło to, że jak zobaczyłem wstecz po tym wydarzeniu, to Bóg jakby chodził za mną i zobaczyłem te ślady Jego bytności w moich wydarzeniach. I tym skarbem właśnie był Bóg Ojciec. Ale później, jak już zostałem pociągnięty do wiary, to tym skarbem właśnie okazał się sam Pan Jezus Chrystus, poprzez Eucharystię głównie i przez sakramenty oczywiście, gdzie poznając właśnie i uczestnicząc właśnie w tym skarbie, to po prostu przekonywałem się jako jego wartości. Natomiast teraz tym skarbem jest sam Duch Święty, którego już proszę o mądrość, i on mi ją daje poprzez wiarę, jaką to ufność do Pana Boga, nadzieję, że się spodziewam prawdziwej nadziei, to znaczy życia wiecznego już tutaj na ziemi, które będzie pogłębione, miłość, no i pomaga mi właśnie kształtować te cnoty główne, głównie roztropność. I właśnie także ten skarb był jakby potrójny. Początkowo Bóg Ojciec, później Jezus Chrystus, a teraz Duch Święty. Szczęść Boże życzę, dziękuję.
Serdecznie dziękuję za tę wypowiedź, za to świadectwo.
Prosimy, Radio Maryja. Halo, audycja Szukając Słowa Bożego. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Elżbieta z południa Polski.
Prosimy, Pani Elżbieto.
Chciałam odpowiedzieć Panu Markowi, że ten skarb, który znaleźliśmy, należy ukryć bardzo głęboko w swoim sercu, a swoją własną postawą pokazywać go ludziom. Nie tyle słowem, bo do niektórych trafia na glebę prawdziwą, żyzną, a do niektórych tylko tak na pośmiewisko. Więc Panie Marku, miejmy ten skarb głęboko w sercu, a swoją postawą, swoim myślą, postępowaniem, bądźmy świadkami i światłem Pana Jezusa i Boga naszego. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Ksiądz dr Marek Raszewski dziś prowadzi nas po ścieżkach Słowa Bożego. Księże Marku, prosimy o podsumowanie naszego spotkania, jak również odniesienie się do tego ostatniego telefonu.
Tutaj odpowiadając właściwie na świadectwo pani Elżbiety, to chciałbym powiedzieć, że właśnie w relacji z Panem Bogiem, żebym mógł głosić Chrystusa, najpierw muszę go poznać, pokochać, czyli muszę odnaleźć ten największy skarb, tę drogocenną perłę. A później właśnie, dopowiadając do tego, co powiedziała pani Elżbieta, później muszę stać się żywą piątą, szóstą, dziesiątą księgą Ewangelii, z której inni czytają, kim dla mnie jest Jezus z Nazaretu. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus, który przecież mówił do nas w przypowieściach. Niech podsumowaniem naszych rozważań i rozmów niedokończonych staną się słowa świętego Bernarda z Clairvaux. Spraw, o Panie, abym zwracał się ku wszystkim rzeczom z miłością uporządkowaną. Odwracając oczy od ziemi i wznosząc je do nieba, używając tego świata, jakbym go nie używał, i odróżniając pewnym duchowym smakiem rzeczy potrzebne i konieczne od tych, które służą używaniu życia, abym zajmował się rzeczami przemijającymi, ziemskimi, tylko tyle, ile potrzeba, pochłonięty nieustannym pragnieniem dobra wiecznego, tej drogocennej perły. Korzystając z uprzejmości i życzliwości ojców redemptorystów, chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja, księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej. Pozdrawiam nie mniej serdecznie wszystkich kapłanów, siostry zakonne, moich rodziców, siostrę, parafian z Włocławka Ruzinowa, przyjaciół, którzy zawsze mi cicho towarzyszą, członków dzieła biblijnego, nauczycieli i uczniów szkoły w Brzeziu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie i we Włocławku, moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II, diecezji włocławskiej, proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku i katecheta w Szkole Podstawowej w Brzeziu koło Włocławka. prowadził nas po ścieżkach Słowa Bożego w audycji Szukając Słowa Bożego, która jest medytacją czytań najbliższej niedzieli, a najbliższa niedziela to 17. niedziela zwykła.